Odcinek 13.
Pierwsze tunele podziemnej twierdzy zostały wydrążone w latach 80. XVII wieku dla armat, które miały chronić port w Dover. Grób nigdy nie pojawił się przed portowym falochronem. Skalnym więc schronom nadano inne przeznaczenie. W czasie I wojny światowej działał tam szpital liczący 500 łóżek i mieściło się centrum dowodzenia dla sztabu admirała Rogera Keyesa, planującego w 1917 roku blokadę bazy niemieckich okrętów podwodnych w belgijskim porcie Zeebrugge. Churchill, który w hełmie stanął na balkonie, podniósł do oczu lornetkę i długo i uważnie przypatrywał się linii francuskiego brzegu w rejonie Calais, doskonale widocznym przy dobrej pogodzie, jaka panowała tego dnia. Nad plażami unosiły się gęste kłęby czarnego dymu z płonących budynków i pojazdów. Gdy odejmował lornetkę od oczu, mógł na dole w portowych basenach zobaczyć dziesiątki statków i stateczków z wyraźnie widocznymi śladami walki. Potrzaskane kominy, połamane maszty, ślady kul na burtach i nadbudówkach, okopcone pokłady świadczyły o tym, jaką gehennę przeszły, wywożąc z Francji tysiące żołnierzy. Ta bitwa została wygrana, choć brytyjscy żołnierze nie poszli do przodu, lecz ratowali się ucieczką. Ale co dalej? Churchill doskonale rozumiał, że jedynym miejscem obrony dla Wielkiej Brytanii jest kanał La Manche. Żołnierze Korpusu Ekspedycyjnego, którzy wrócili z Francji, byli zmęczeni, przestraszeni, pozbawieni moralnej siły, która pozwoliłaby im stawić skuteczny opór wrogowi, gdyby ten zdecydował się przepłynąć kanał. Pozostawili za sobą ciężką broń i cały ekwipunek. Musiało minąć wiele tygodni, a nawet miesięcy, zanim uzyskaliby wiarę w swoje siły i dostali czołgi i działa. Gdyby Niemcy zechcieli stamtąd spod Calais ruszyć na podbój Wielkiej Brytanii, to Churchill mógłby skierować przeciwko nim ledwie dwie dywizje odpowiednio wyszkolone i 14 w trakcie formowania. Ich wyposażenie stanowiło 1000 czołgów, z których większość była przestarzała. Szef sztabu imperialnego raportował 27 maja. Wojska lądowe nie są dość silne, aby odrzucić Niemców, gdy wedrą się na brzeg. Nawet królewskie siły powietrzne, Royal Air Force, nie miały dość samolotów, aby obronić angielskie miasta przed niemieckimi nalotami. Dowództwo lotnictwa myśliwskiego meldowało 1 czerwca, że może wystawić do boju 244 samoloty myśliwskie Hurricane i 280 Spitfire. Hurricane, brytyjski samolot myśliwski skonstruowany w 1935 roku, zakłada Hawker. Pierwszy seryjnie produkowany Hurricane 1 w grudniu 1937 roku trafił do 111 Dywizjonu RAF. W chwili wybuchu wojny 497 samolotów tego typu znajdowało się w 18 dywizjonach. W czasie wojny wyprodukowano w Wielkiej Brytanii 12780 samolotów, a w Kanadzie 1451. W 1941 roku pierwsze przystosowane do startów z lotniskowców Sea Hurricane przekazano Royal Navy i w lipcu tego roku wyruszyły one na morze na pokładzie lotniskowca Furious. Dane taktyczno-techniczne, silnik o mocy 1185 km, później zwiększonej do 1280 km, rozpiętość 12 metrów 19 cm, długość 9 metrów 75 cm, maksymalna masa startowa 3742 kg, maksymalna prędkość 538 km na godzinę, zasięg bez zbiorników dodatkowych 740 km, uzbrojenie 4 działka kaliber 20 mm i 112,5 kg lub 225 kg bomb. Spitfire, jeden z najlepszych samolotów II wojny światowej, skonstruowany w 1935 roku, produkowany seryjnie od połowy 1937 roku. Szybkie, zwrotne, silnie uzbrojone górowały nad innymi samolotami i jedynie niemieckie Messerschmitt Bf 109 były równorzędnymi przeciwnikami. Przez cały okres wojny Spitfire były modyfikowane i nie utraciły czołowego miejsca wśród samolotów myśliwskich świata. Produkcję zakończono w 1947 roku. Do tego czasu wybudowano 20 351 samolotów. Dane taktyczno-techniczne. MK-14. Silnik o mocy 2050 km. Rozpiętość 11 metrów 23 cm. Długość 9 metrów 96 cm. Maksymalna masa startowa 3851 kg. Maksymalna prędkość 721 km na godzinę, zasięg 1386 km, uzbrojenie 2 działka kaliber 20 mm, karabiny maszynowe kaliber 7,69 mm, 0,303 cala oraz bomby. Na domiar wszystkiego Wielka Brytania była bankrutem. Kingsley Wood, minister skarbu, w tajnym raporcie dla premiera wyliczał, że rezerwy złota wynoszące na początku 1940 roku 775 milionów funtów zmniejszyły się do 156 milionów w czerwcu tego roku i przewidywał, że zostaną całkowicie wyczerpane do końca roku. Oznaczałoby to, że Wielka Brytania nie miałaby za co kupować broni i amunicji, aby prowadzić wojnę. Churchill musiał zadawać sobie pytanie, w jaki sposób do tego doszło. Dlaczego Wielka Brytania, mocarstwo o kolosalnym potencjale gospodarczym i militarnym, nagle znalazła się na skraju przepaści, którą było unicestwienie suwerenności narodu? Znał odpowiedź na to pytanie i znał nazwiska ludzi, którzy ponosili za to odpowiedzialność. Dziesiątki, a może setki polityków, urzędników zajmujących najwyższe stanowiska w państwie, którzy oczarowani sukcesami faszyzmu Mussoliniego, a potem nazizmu Hitlera, uważali, że należy współdziałać z tymi potęgami, a nie walczyć z nimi. W ich oczach Hitler był zbawicielem świata zagrożonego przez Żydów i bolszewików, którzy zamierzali doprowadzić do wojny między Niemcami i Wielką Brytanią. Na przykład Ewan Walls, były minister transportu w rządzie Neville'a Chamberlaina, utrzymywał bliskie kontakty z Sir Oswaldem Mosleyem, przywódcą brytyjskich faszystów, wspieranym przez brytyjskiego magnata prasowego Lorda Rosarmio, nie kryjącego swoich sympatii dla Hitlera i Mussoliniego. Sir Oswald Arnold Mosley, 1896 do 1980 roku, angielski polityk, członek parlamentu w latach 1918 do 1931 roku, w 1932 założył faszystowską organizację British Union of Fascists. Internowany po wybuchu wojny został zwolniony w 1943 roku ze względu na zły stan zdrowia. Po wojnie założył neofaszystowską organizację Union Movement. George Frederick Steward, rzecznik prasowy w rządzie Chamberlaina, tuż przed wybuchem wojny prowadził zdradzieckie rozmowy z rządem niemieckim. Książę Westminsteru, najbogatszy człowiek Wielkiej Brytanii, 9 dni po wybuchu wojny uczestniczył w tajnym spotkaniu z lordem Arnoldem i lordem Rushcliffe'em, którym odczytał list posła Henry'ego Drummond Wolfa, zwolennika nazizmu, pozostającego w bezpośrednich kontaktach z Hermanem Göringem. Lord Tavistock utrzymywał tajne kontakty przez ambasadę niemiecką w Dublinie z Joachimem von Ribbentropem, niemieckim ministrem spraw zagranicznych. Prominentne osoby z długiej listy przychylnych hitleryzmowi miały dwie cechy wspólne, które najbardziej niepokoiły Churchilla. Wszystkie pochodziły z najwyższych kręgów brytyjskiej arystokracji, a więc były związane z dworem. Z tej strony premier mógł się spodziewać poważnego oporu przed zrealizowaniem jego programu politycznego. I byli powiązani ze Stuartem Menzisem, szefem tajnych służb. Na przykład Lady Cynthia Curzon, żona Mosleya, pierwszego brytyjskiego faszysty, była drużbą na ślubie Menzisa. Dla Churchilla najbardziej oczywistym dowodem przekonań szefa tajnych służb był jego udział w operacji, która zakończyła się kompromitacją brytyjskiego wywiadu i ujawnieniem Niemcom wielu ważnych tajemnic. Cała akcja zaczęła się z inicjatywy Brytyjczyków w końcu września 1939 roku. Wówczas Stuart Menzies zlecił dwóm najlepszym oficerom wywiadu, majorowi Payne'owi Bestowi i kapitanowi Henry'emu Stevensowi, nawiązanie kontaktu z niemiecką opozycją antyhitlerowską. Menzies był bardzo doświadczonym oficerem, który zaczął pracę w tajnych służbach w czasie I wojny światowej. Popełnił on jednak kardynalny błąd. Wysłał w specjalnej misji za granicę agentów, którzy wiedzieli bardzo dużo o organizacji i funkcjonowaniu brytyjskich tajnych służb w kraju i za granicą. Ryzyko, że zostaną schwytani lub porwani przez wrogie służby, było duże. Dlaczego więc ryzykował tak wiele? Odpowiedź była tylko jedna. Chciał, aby negocjacje prowadzili ludzie najbardziej zaufani. Wkrótce najgorsze obawy potwierdziły się. Pośrednikiem w całej akcji był dr Fischer, niemiecki uchodźca przebywający na emigracji w Paryżu, gdzie znalazł się w 1933 roku, uciekając przed represjami. Na początku października Stevens zameldował Menziesowi, że Fischer wywiązał się z zadania i zorganizował spotkanie z dwoma niemieckimi oficerami w nadgranicznej miejscowości holenderskiej. Fischer był na usługach Sicherheitsdienst jako agent F-479. Niemcy, którzy stawili się na spotkanie, rekomendowani jako aktywni działacze antyhitlerowskiego podziemia, w rzeczywistości byli ludźmi podstawionymi przez wywiad SS. Do Holandii przyjechał sam Walter Schellenberg, szef wywiadu Służby Bezpieczeństwa, podający się za asystenta szefa niemieckiej organizacji spiskowej, oraz jego przyjaciel dr Krinis, lekarz z kliniki SS. Walter Schellenberg, 1910-1952 roku, Brigadeführer SS, członek SS od 1933 roku, 2 lata później rozpoczął pracę w kwaterze głównej SD w Berlinie, gdzie zajął się sprawami kontrwywiadu. Jednym z pierwszych głównych zadań Schellenberga było zapewnienie bezpieczeństwa Mussoliniemu w czasie wizyty w Berlinie w 1938 roku, z czego wywiązał się wzorowo, otwierając sobie drogę do dalszej kariery. Od chwili powołania Głównego Urzędu Bezpieczeństwa Rzeszy, RSHA, w 1939 roku, był szefem Wydziału Kontrwywiadu. 9 listopada 1939 roku wsławił się porwaniem dwóch agentów brytyjskich z holenderskiego miasteczka Venlo. Wkrótce otrzymał od ministra spraw zagranicznych Joachima von Ribbentropa zadanie uprowadzenia księcia Windsoru, czego nie wykonał. 21 czerwca 1941 roku objął szefostwo wywiadu zagranicznego, Urząd VI RSHA, który szybko przebudował, tworząc skuteczną instytucję. W 1944 roku objął szefostwo całego wywiadu. W końcowym okresie wojny na polecenie Heinricha Himmlera podjął w Szwecji próby wynegocjowania z aliantami warunków traktatu pokojowego. Wydany aliantom był świadkiem na procesie norymberskim. W styczniu 1948 roku amerykański sąd wojskowy skazał go na 6 lat więzienia. Wyszedł na wolność w 1951 roku. Brytyjscy agenci nie zorientowali się w mistyfikacji i brnęli w nierealne negocjacje na temat obalenia Hitlera, powołania demokratycznego rządu i zawarcia pokoju. Każdego dnia zaplątywali się coraz bardziej w sieć intryg niemieckiej tajnej służby, aż sam Hitler przerwał tę grę, nakazując aresztować Brytyjczyków. Stało się to po nieudanym zamachu w Monachium w listopadzie 1939 roku, który podejrzliwość Führera kazała mu łączyć z tajnymi negocjacjami. Na jego rozkaz Schellenberg musiał zerwać obiecujące negocjacje i porwać majora Payna Besta i kapitana Henry'ego Stevensa. Stało się to 9 listopada 1939 roku w nadgranicznej holenderskiej miejscowości Venlo, skąd Brytyjczycy zostali przewiezieni do Berlina. Przesłuchiwani ujawnili wiele ważnych tajemnic wywiadu brytyjskiego, co pozwoliło Niemcom zlikwidować wszystkie brytyjskie siatki szpiegowskie w Holandii. Kompromitująca porażka w Venlo była następstwem błędów popełnionych przez Menzisa. Świadczyło to niezbicie, jak bardzo był zaangażowany w negocjacje z Niemcami na temat przerwania działań wojennych. Nie należało sądzić, że po fiasku tego przedsięwzięcia zmienił zdanie. Wciąż mógł, korzystając z tajnych kanałów, działać na rzecz zawarcia pokoju. I Churchill miał tego pełną świadomość. Menzies, działający w świecie intryg, kłamstw, fałszerstw i tajemnic, był bardziej niebezpieczny od Halifaxa, który nie mógł nadmiernie długo ukrywać swoich dyplomatycznych poczynań przed członkami rządu i samym premierem. Nie mógł pozbyć się Menzisa, gdyż dobrze pamiętał, jak wielka wrzawa towarzyszyła powołaniu go na miejsce zwolnione przez Sinclaira, jaką porażkę ponieśli przeciwnicy dobrze notowanego na dworze nowego szefa tajnych służb. Ponadto Menzies miał w rękach ośrodek w Bletchley Park, a Churchill dobrze wiedział, jak bezcenne są wiadomości uzyskiwane z odszyfrowanych niemieckich rozkazów. Usunięcie Menziesa mogłoby zakłócić działanie tego systemu, którego znaczenia dla Wielkiej Brytanii nie można było przecenić. Wybrał drogę pośrednią. Ustanowił stanowisko nadzorcy, który miał patrzeć Menziesowi na ręce i kontrolować akcje tajnych służb. Źle jednak wybrał. Major Desmond Morton był człowiekiem, do którego Churchill miał pełne zaufanie, ale przymioty charakteru, jakimi były skłonność do bufonady, gadatliwość i pyszałkowatość, sprawiły, że Menzies łatwo sobie z nim poradził. Mimo że Morton nie potrafił podporządkować sobie szefa tajnych służb, utrzymał to stanowisko do końca wojny. Menzies był zbyt mądry i przebiegły, aby kontynuować wojnę z premierem. Czynił to do czasu, gdy miał nadzieję, że jego stronnictwo wygra. W pewnym momencie przeszedł na stronę premiera. cios. Minęła godzina 15:15, gdy samochód Hitlera, wielki, sześciokołowy Mercedes, którym Führer chętnie jeździł w wojennym czasie, zatrzymał się na placu w Lasku Compiègne, 80 kilometrów na północny wschód od Paryża. W ostatnich dniach Hitler dużo podróżował ze swojej nowej wojennej kwatery Wolfschlucht w pobliżu opuszczonej przez mieszkańców wioski Brilly de Pesche w Belgii. Przeniósł się tam z Felsennest 6 czerwca i szybko pożałował tej decyzji, gdyż nowa kwatera budowana od 10 dni była jeszcze nie gotowa. W baraku, w którym zamieszkał, drażnił go zapach farby. Po bliskim schronie nie można było długo przebywać ze względu na wilgotność świeżego betonu. Starał się więc jak najczęściej wyjeżdżać, a gdy był na miejscu, oddawał się długim spacerom po lesie, co też nie było przyjemne, gdyż komary i drobne muszki atakowały z zaciekłością. W czasie takiego spaceru 16 czerwca, gdy szedł żwirową alejką ze swojego baraku do herbaciarni, podbiegł do niego Walter Hevel, przedstawiciel ministra spraw zagranicznych, z wiadomością, że w Paryżu premier Renault zrezygnował z urzędu i zastąpił go leciwy marszałek Philippe Pétain, który przez ambasadę hiszpańską poprosił Niemców o przekazanie warunków zawieszenia broni. Hitler nie mógł opanować radości. Uniósł ręce i tupnął nogą. On był zwycięzcą. Pokonał Wielką Francję, która 22 lata wcześniej upokorzyła Niemcy. Philippe Omer Pétain, 1856-1951 roku, oficer okryty sławą dowodzącego obroną Verdun podczas I wojny światowej, w latach 1917-18 dowodził wojskami francuskimi na froncie zachodnim. W latach 1918-1931 roku był generalnym inspektorem armii oraz wiceprzewodniczącym Najwyższej Rady Wojennej i Najwyższej Rady Obrony Narodowej. Od 1920 do 1931. Jako minister wojny i przewodniczący Najwyższej Rady Wojennej od 1934 roku był przeciwny formowaniu samodzielnych jednostek pancernych i uznawał linię Maginota za podstawę obrony Francji. W 1939 roku został ambasadorem w Madrycie. Odwołany do kraju 18 maja 1940 roku objął urząd wicepremiera. Przekonany o nieuchronności klęski stanął na czele większości rządowej, domagającej się podpisania zawieszenia broni. Po wkroczeniu Niemców do Paryża 16 czerwca objął urząd premiera i zaoferował Niemcom podpisanie zawieszenia broni. 1 lipca jego rząd przeniósł się do Vichy, małego miasta na południu Francji. 10 lipca otrzymał od Zgromadzenia Narodowego pełnię władzy jako szef d'état. W październiku 1940 roku spotkał się z Adolfem Hitlerem w Montoire i zaproponował kolaborację. Po wylądowaniu aliantów w Normandii w czerwcu 1944 roku został przez Niemców internowany. Wrócił do Francji na własne życzenie w kwietniu 1945 roku. Stanął przed sądem oskarżony o zdradę i został skazany na karę śmierci, którą premier Charles de Gaulle zamienił na wyrok dożywotniego więzienia. Zmarł na wysepce Île-Dieu na Atlantyku. Następnego dnia, 17 czerwca, Hitler poleciał samolotem do Frankfurtu, skąd swoim specjalnym pociągiem o nazwie Ameryka dojechał do Monachium, aby w reprezentacyjnym gmachu nazwanym na jego cześć Führerbau spotkać się z wiernym druhem Benito Mussolinim. Włoski dyktator nieufnie podchodzący do podboju Hitlera uznał wreszcie, że Włochy dużo stracą, nie uczestnicząc w nowym podziale Europy i dlatego 10 czerwca 1940 roku wypowiedział wojnę Francji. Tego dnia, gdy przybywał do Monachium, włoskie wojska podjęły ofensywne operacje w Alpach. Mussolini uważał, że musi zapewnić jak największe zdobycze dla swojego państwa. I nie chodziło mu tylko o ziemię, jakie mógłby zabrać Francji. Interesowała go również wielka flota francuska, której przejęcie bardzo pomogłoby w realizacji jego planów utworzenia drugiego Imperium Rzymskiego na wybrzeżach Morza Śródziemnego. Hitler, aczkolwiek nie miał nic przeciwko wielkim planom terytorialnym Mussoliniego, uznał pomysł oddania Włochom potężnej floty francuskiej za nierealny. Być może miał własne plany związane ze zdobycznymi pancernikami i okrętami podwodnymi. Nie zatopią swoich okrętów, gdyż nie są do tego przygotowani, argumentował Hitler. Poprowadzą je więc do brytyjskich portów. Byłoby to najgorsze rozwiązanie, jakiego Hitler i Mussolini mogliby oczekiwać. Oznaczałoby bowiem, że potężna Royal Navy wzmocni swoje siły. I tak, w brytyjskich portach schroniły się 3 pancerniki, 4 krążowniki, 11 niszczycieli i 3 okręty podwodne. Wśród nich największy okręt podwodny świata – Sirkuf. Większość jednakże okrętów, stanowiących trzon Marine Nationale, wpłynęła do francuskich baz kolonialnych. Najnowocześniejszy pancernik Richelieu zacumował w Casablance, siostrzany Jean Bart wszedł do Dakaru, 2 nowoczesne pancerniki Strasbourg i Dunkirk, 2 stare pancerniki, 6 niszczycieli, okręt baza wodno-samolotów weszły do algierskiego portu Mers el Kebir. 6 krążowników schroniło się w Algierze. Większość z 80 okrętów podwodnych, 24 zostały zatopione, zacumowała w Bizercie. Sirkuf, francuski okręt podwodny, największy tego typu w chwili wybuchu II wojny światowej, był uzbrojony w 2 działa kaliber 203 mm, 14 wyrzutni torpedowych oraz samolot przewożony w hangarze na pokładzie. 18 czerwca 1940 roku uciekł z Brestu i wykorzystując tylko silniki elektryczne, dotarł do brytyjskiego portu w Plymouth. 27 sierpnia został przekazany wolnym Francuzom. Zatonął 18 lutego 1942 roku w drodze do kanału panamskiego po zderzeniu z okrętem amerykańskim. Richelieu, pancernik zwodowany w 1939 roku, rozpoczął służbę 15 czerwca 1940 roku. Po podpisaniu przez Francję zawieszenia broni, nieukończony okręt wyruszył do Casablanki. 8 lipca tego roku został uszkodzony przez wybuch torpedy zrzuconej przez brytyjski samolot, a w sierpniu został ostrzelany przez pancernik Resolution. Po przejęciu przez wolnych Francuzów przeszedł do stoczni w Nowym Jorku w celu modernizacji uzbrojenia przeciwlotniczego. W końcu 1943 roku wszedł w skład Home Fleet, a od marca 1944 roku pełnił służbę na Pacyfiku i Oceanie Indyjskim.